Dyskusyjny klub radiowy.
Przedstawiam Państwu gościa programu, pan profesor Piotr Kłodkowski. Witam, dzień dobry.
Witam pana, witam Państwa.
Orientalista, politolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, były ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Indiach. Państwo zapewne pamiętają, bo pan profesor Kłodkowski był częstym gościem Polskiego Radia Rzeszów, autor bardzo wielu publikacji o tematyce azjatyckiej, a ta najnowsza publikacja nosi tytuł Azjatycka Wielka Gra. I chciałbym pana profesora namówić na rozmowę o tej właśnie książce. Bo wydaje mi się ona niezwykle ważna, niezwykle potrzebna i co istotne, takiej pozycji analitycznej Azji Południowo-Wschodniej nie ma na polskim rynku wydawniczym, nie ma także w polskiej literaturze naukowej.
Dodam jeszcze, panie redaktorze, że oczywiście jestem mieszkańcem Rzeszowa, więc to jest też taka perspektywa i już dzisiaj o tyle znacząca, że w Rzeszowie mamy bardzo wielu przybyszy z krajów Azji Południowej czy Południowo-Wschodniej, również z Azji Środkowej, z Afryki, więc dzisiaj to już jest inna rzeczywistość, aniżeli ta, o której kiedyś rozmawialiśmy 15-20 lat temu. A więc ta znajomość tego świata, kiedyś egzotycznego, dzisiaj już nie tak bardzo, myślę, że jest konieczna, przynajmniej dla tych, którzy w jakiś sposób są zaangażowani we współpracę z przedstawicielami tej Azji, tak jak powiadam, kiedyś bardzo odległej, nieznanej. Dzisiaj to się zupełnie zmienia. Dzisiaj to jest jakby część naszej rzeczywistości, a Rzeszów staje się międzynarodowym miastem.
Nie mówiąc o tym, że bardzo wielu Polaków Indiami, Azją bardzo się interesuje. Ta ilość wycieczek, eksploracji rozmaitych jest olbrzymia. To rzeczywiście ten fragment świata, który bardzo często odwiedzamy.
To prawda. Mój pierwszy wyjazd miał miejsce jeszcze w latach 80. O tym zresztą w książce wspominam we wstępie. To była gdzieś połowa lat 80., ale już wtedy Polacy wyjeżdżali do Indii. To był PRL, gdzie ten wyjazd był wtedy bardzo drogi i bardzo często Polacy byli zaangażowani w działalność biznesową, mówiąc tak oględnie. Ale rzeczywiście od tego czasu zaczyna się to zainteresowanie bardzo mocne. No i skutkowało one wieloma wyjazdami, skutkowały one takim rosnącym zainteresowaniem Indiami, ale też Nepalem, Sri Lanką. Dzisiaj Polacy mają możliwości ogromne i tych wyjazdów, nie tylko w grupach, ale też indywidualnych jest ogromna liczba. No ale czasami bywa tak, że człowiek jedzie i zostają mu tylko impresje, nie potrafi zrozumieć tego, co widział. No i moja książka właśnie służy temu też, aby spróbować zrozumieć to, co dzieje się w kraju, który dzisiaj należy już prawie że do supermocarstw, a jego premier Narendra Modi jest przyjmowany zarówno w Waszyngtonie, jak i w Moskwie, a ostatnio także i w Warszawie.
Tak, to była bardzo istotna wizyta.
No i w Rzeszowie dodajmy.
To jest istotne, bo przemieszczanie się na Ukrainę premiera Modiego nastąpiło przez lotnisko w Jasionce. Proszę, byście Państwo nie pomyśleli, że Azjatycka Wielka Gra to jest przewodnik dla tych, którzy kochają podróżowanie do Indii czy do Azji. To jest analiza politologiczna. To jest głęboka analiza także rozmaitych zjawisk, które w tamtym rejonie świata się toczą. Ten tytuł nawiązuje do pojęcia, które pojawiło się, jak się nie mylę, w XIX wieku, a dotyczyło Wielkiej Brytanii i Rosji.
Tak, oczywiście. To nie jest przypadek, w jaki sposób nawiązuje do tej wielkiej gry. Obydwa kraje były wtedy potężnymi mocarstwami, zarówno Rosja, jak i Wielka Brytania. Zresztą w książce nawiązuje do tej epoki XIX wieku, kiedy Rosja budowała swoje imperium, przede wszystkim imperium lądowe w Azji Środkowej. Natomiast Wielka Brytania budowała swoje imperium zamorskie, gdzie Indie były tą perłą w koronie Imperium Brytyjskiego. No nie tylko Indie, ale również współczesny Ceylon, czyli Sri Lanka, także Birma, Mianma. Natomiast Brytyjczycy obawiali się, że Rosjanie są zainteresowani poprzez Afganistan dotarciem aż do Indii. Do tego ostatecznie nie doszło, niemniej jednak walka wywiadów, wręcz jakiś taki thriller polityczny, który oczywiście pojawił się w literaturze, obrazował tą walkę pomiędzy Rosją a Wielką Brytanią. Nie w sensie militarnym, bo do tego tak naprawdę nie doszło, ale w sensie takim politycznym, szpiegowskim, ekonomicznym. No i dzisiaj również nawiązuje do tego wydarzenia, tej wielkiej gry z XIX wieku i początku XX wieku. Tym razem głównymi aktorami nie są mocarstwa europejskie, a w każdym razie nie tylko, bo również Rosja bierze w tym udział, to przede wszystkim Chiny, to również Indie, to inne mocarstwa Azji Południowej jak Pakistan, który no dzisiaj liczy przecież ponad 200 milionów mieszkańców i jest jedynym krajem muzułmańskim, które posiada broń nuklearną, więc no z takim krajem
bardzo ważny argument, tak.
No oczywiście, bardzo ważny argument. Również Stany Zjednoczone. W tej chwili powiada się, że Ocean Indyjski to główna autostrada współczesnej ekonomii. Ja taką tezę stawiam, że ciężar ekonomiczny świata przesuwa się z tej strefy, w której my żyjemy, tej strefy euroatlantyckiej w kierunku strefy Indo-Pacyfiku. A więc no, idziemy w kierunku Azji. Azja pęcznieje pod względem demograficznym, chociaż nie cała, pod względem ekonomicznym, pod względem technologicznym. Przyciąga oczywiście graczy z Europy, ze Stanów Zjednoczonych, którzy tam właśnie widzą swoją przyszłość. No, Stany Zjednoczone, my byśmy bardzo chcieli, żeby Ameryka interesowała się tym, co dzieje się w naszej części świata, oby tak było, ale jednak Stany Zjednoczone od czasów prezydentury Baracka Obamy koncentrują się w dużej mierze na Azji Wschodniej i właśnie Azji Południowej. Tam widzą perspektywy ekonomiczne dla siebie. Również Rosja, o tym też pamiętajmy, za czasów Putina powiada, że taka głębia strategiczna dla Rosji leży w Azji.
No tutaj tych powiązań i nitek jest bardzo, bardzo dużo. One są dość skomplikowane dla człowieka, który nie interesuje się mocno i nie wchodzi tak głęboko w pewne mechanizmy polityczne. Ja bym się zatrzymał, jeżeli pan pozwoli, przy słowie demografia, bo mamy do czynienia z dwoma krajami, które są gigantami w tej dziedzinie. To jest, myślę, w dużym stopniu decydujące o pozycji tych państw. Indie w tej chwili najludniejszy kraj świata.
To prawda.
Chiny, które mają rozpęd gospodarczy niebywały zupełnie, może już nie są tym najludniejszym krajem, ale odgrywają kapitalną rolę. Ostatnie lata to ekspansja ekonomiczna niebywała zupełnie.
Tak, no demografia no, będzie przesądzała o przyszłości świata, no bo co by nie powiedzieć, to jednak ludzie decydują, a nie tylko sama technologia. Oczywiście technologia będzie miała kluczową rolę do odegrania, no, ale za tą technologią muszą stać ludzie. To samo dotyczy chociażby armii. No, my wiemy, ta technologia jest fundamentalną kwestią, no ale jednak do jej obsługi potrzeba żołnierzy, potrzeba wyspecjalizowanych dowódców. To również jest niezwykle ważne. Tak, Indie są, no liczą w tej chwili ponad 1,4 miliarda ludzi. Przyrost netto mniej więcej to jest około 20 milionów rocznie. Proszę sobie wyobrazić, w Indiach co roku jest 20 milionów obywateli więcej. W Chinach sytuacja jest bardzo skomplikowana, dlatego że ludność chińska się kurczy. Chiny poprzez prowadzenie polityki jednego dziecka, która no ileś tam lat temu może jakoś była uzasadniona, natomiast no dzisiaj to ma konsekwencje ogromne. Po prostu starzeje się społeczeństwo. Rzeczy, które my też znamy z Europy, ale w takich krajach jak Japonia, Korea, występują bardzo podobne zjawisko. Starzejące się społeczeństwo, coraz mniejsza liczba osób, które są w stanie zapracować na emerytury dla osób, które no, obecnie już skończyły 65 rok życia. To jest sytuacja dramatyczna, Chińczycy o tym wiedzą. No i próbują jakoś temu zaradzić, ale okazuje się, to nie jest takie proste. W przypadku takich krajów jak Chiny, Japonia czy Korea, wpływ migracji jest bardzo niewielki. To nie są kraje, które chętnie przyjmowały migrantów z zewnątrz, no ale teraz no, są zmuszone gospodarczo do zmiany swojej polityki. Musimy o tym pamiętać.
Panie profesorze, a to zróżnicowanie społeczne w Indiach jest ogromne.
Ale w Chinach też. Ale w Chinach też. My mówimy o tak zwanym wskaźniku Giniego. Chodzi o różnicę w dochodach, tak. Prawda? Generalnie oczywiście, tak jak pan wspomniał, Indie są krajem ekstremalnie wręcz podzielonym, jeśli chodzi o zamożność, bogactwo. Widzimy bardzo luksusowe miejsca w Delhi, w Bombaju, w wielu miastach średniej wielkości, gdzie obok rzeczywiście świetnych osiedli rozbudowanych, no, znajdziemy slumsy, których bieda nas poraża. Ktoś powie, to możemy zobaczyć wszędzie, ale nie o takiej skali jak w Indiach. Bo w Indiach mówimy o setkach milionów ludzi. Z jednej strony rosnąca klasa średnia, bardzo zamożna, licząca już prawdopodobnie około 200 milionów. No, niemniej jednak oczywiście jest kilkuset milionowa rzesza osób, która no, nie żyje może w takim skrajnym ubóstwie, no, ale z naszej perspektywy żyje biednie. Z drugiej też strony jest rosnąca liczba miliarderów. Ludzi, którzy posiadają gigantyczny majątek, którzy decydują o przedsiębiorczości indyjskiej, chociażby stalownie na świecie, są...
Doświadczyliśmy tego między innymi w Krakowie.
Tak jest. To jest rodzina Mittala, która należy do globalnych już firm indyjskich, inwestujących po całym świecie, ale to nie tylko to. Firma Jaguar, wręcz symbol brytyjskiej gospodarki, są również w posiadaniu rodziny Tata. Więc tak, są potężne firmy indyjskie. I jaka jest różnica pomiędzy indyjskimi a chińskimi? To bardzo ważne. Indyjskie firmy to są firmy prywatne, na które rząd ma wpływ umiarkowany. Natomiast w przypadku ekspansji chińskiej, tam jednak ta ekspansja ekonomiczna w jakiś sposób wspierana jest przez państwo i państwo decyduje o tym, co Chińczycy czynią, gdzie inwestują poza granicami. A więc niektórzy powiadają, bezpiecznie robić interesy z Indusami, aniżeli z Chińczykami.
Tutaj mamy bardzo ciekawą sytuację, bo mówimy, i pan zresztą mocno sugeruje to w swojej publikacji Azjatycka Wielka Gra, że to właśnie Indie mogą odgrywać kluczową rolę nie tylko w tej części świata, w której są ulokowane, ale w ogóle mogą mieć wpływ na wiele sytuacji gospodarczych, politycznych, w ogóle na świecie.
Ja przyznam, że wielokrotnie, kiedy mówiliśmy o relacjach polsko-indyjskich, kiedy byłem ambasadorem, do moich obowiązków, powiedziałbym, w 60-kilku procentach należało wsparcie wymiany gospodarczej. To oczywiste, głównym moim zainteresowaniem było to, aby nasza sprzedaż, nasze usługi były coraz bardziej cenione w Indiach. Tak się działo. Te obroty gospodarcze rosły. Nie przywiązywaliśmy specjalnie dużej wagi do kwestii politycznych, bo one wtedy nie były tak znaczące. Dzisiaj Indie, poprzez fakt, że są to, co ja określam, mocarstwem obrotowym, to znaczy nie identyfikują się bardzo mocno ze swoimi partnerami, jak na przykład Polska w NATO ze Stanami Zjednoczonymi. Mm-hmm. Takich partnerów na każdą pogodę nie ma.
Indie unikają takich korelacji,
Indie
tak?
unikają i to unikają od wielu, wielu lat. Mają oczywiście swoich partnerów, ale nie nazwałbym ich sojusznikami. To znaczy mają silne relacje ze Stanami Zjednoczonymi, ale mają też niezłe relacje z Rosją. Z dawnym Związkiem Radzieckim rzeczywiście Indie potrafiły zbudować rodzaj sojuszu, ale to nie był sojusz tego typu, który mieliśmy oczywiście w naszej części świata. On był przymusowy naturalnie, Układ Warszawski. Nie polegał na dobrowolności wstąpienia lub wystąpienia z niego. Natomiast Indie budowały te relacje relatywnie mocne z Moskwą, a później z Waszyngtonem. I przez to tutaj jeszcze dodam tylko, są wiarygodne dla wielu stron. Proszę popatrzeć. Prezydent Zełenski wręcz sugeruje, że być może Indie odegrają dużą rolę, jeśli chodzi o negocjacje rosyjsko-ukraińskie. Premier Modi najpierw jest z wizytą w Moskwie, spotyka się z Putinem, co było mocno krytykowane, zwłaszcza, że podczas jego wizyty dochodzi do brutalnego ataku rosyjskiego, między innymi na szpital. Ta liczba ofiar jest szokująca. Potem Modi wybiera się do Warszawy i jedzie również pociągiem do Kijowa. Tak. Spotyka się z prezydentem Zełenskim. Obydwie strony przyjmują Modiego z otwartymi rękoma. Żaden z prezydentów czy też premierów nie ma takiej pozycji jak Narendra Modi, premier Indii. Nikt w taki sposób nie był witany, więc proszę popatrzeć, Indie jako potężne mocarstwo, nawet jeżeli nie mają oczywiście takiej siły jak Chiny, bo nie mają, ale z drugiej strony to również mocarstwo nuklearne. A więc potrafi rozgrywać swoją politykę w bardzo specyficzny sposób, taki zbalansowany, i jest tym, jak wspomniałem, mocarstwem obrotowym, które oczywiście realizuje swoje interesy, ale potrafi, tak jak wspomniałem, budować dobre relacje z wieloma partnerami.
Panie profesorze, to pytanie jakby wprost. Czy nie jest zatem tak, że ta obrotowość Indii to nie jednak zasługa premiera Modiego i jego partii? Gdy doszedł do władzy, bardzo wiele zmieniło się w polityce wewnętrznej Indii, też w postrzeganiu Indii na arenie międzynarodowej. To są właściwie ostatnie lata.
Ma pan na tyle rację, że ta intensyfikacja współpracy z USA rzeczywiście miała miejsce w ciągu ostatniej dekady, ale to zaczęło już się wcześniej. Proszę pamiętać, że pierwszy premier Indii, postać która tak naprawdę stworzyła Republikę Indii, ten współczesny kraj Jawaharlal Nehru, miał taką właśnie filozofię działania, aby Indie nie były sprzymierzone z żadnym blokiem, ani z blokiem sowieckim, ani z blokiem amerykańskim. Indie miały należeć do państw niezaangażowanych, tak to się wówczas nazywało. Potem to się troszkę zmieniło, kiedy jego córka objęła rządy i była premierem, Indira Gandhi, to zbliżenie ze Związkiem Sowieckim było dużo silniejsze, było wyraźne, ale nie było one tak mocne, jak pewnie oceniano to wówczas. Indie były jednak w pewnym sensie neutralne. Potem jeszcze przed Modim premier Manmohan Singh z rządzącego wówczas kongresu zdecydował się bardzo silnie zbliżyć z USA. I co ciekawe, pierwszym prezydentem amerykańskim, który otworzył się całkowicie na Indie i jest do dziś bardzo szanowany właśnie w Indiach, to George Bush Jr. On uznał, że Indie są graczem właściwym, odpowiednim i można z nimi budować bardzo silne partnerstwo. I od tego czasu Amerykanie mają te relacje z Indiami dobre. Dlaczego? Od razu zapytajmy. Dlatego, że Chiny są głównym przeciwnikiem Stanów Zjednoczonych.
No,
również Chiny zagrażają dominacji indyjskiej w tym regionie. Więc z oczywistych powodów Amerykanie budują sojusz z Indiami.
No ale z drugiej strony zmienia się także ideologicznie rząd w Indiach, prawda? Jeżeli mówiliśmy o rodzinie Gandhi, to mówiliśmy o demokracji liberalnej właściwie. Gdy przyglądamy się rządom premiera Modiego, no mówimy, nie chcę powiedzieć fundamentalizm hinduistyczny, ale gdzieś jesteśmy blisko religijnemu zaangażowaniu także rządu i partii rządzącej.
To prawda. Indie się zmieniają. Zmieniają się w kierunku, które wiele osób niepokoi. Do tej pory ta rodzina Nehru Gandhi, no bardziej Nehru, część z państwa pewnie pamięta Mahatmę Gandhiego, ale to oni nie byli z nim spokrewnieni. Tak. Nazwisko tylko jest bardzo podobne. Rud Nehru Gandhi budował taką demokrację liberalną. Co to oznaczało? Funkcjonowanie wielu partii, w miarę niezależnych mediów, te media były wolne, mocna rola sądownictwa, w tym Sądu Najwyższego, autonomia poszczególnych stanów, bo Indie są bardzo zróżnicowane etnicznie, językowo, kulturowo, no i wyznaniowo. Od razu dodajmy, że w Indiach mieszka prawie 200 milionów wyznawców islamu. To jest około 14% wszystkich mieszkańców Indii. Niedługo, i to jest kolejny z paradoksów, mniejszość muzułmańska będzie liczbowo największa na świecie.
W Indiach.
Indiach. Cały czas pamiętajmy o skali ludnościowej. No to jest gigant po prostu ludnościowy. No więc ci muzułmanie też są mocno podzieleni. Natomiast premier Narendra Modi jest wyznawcą takiej filozofii, która nazywa się hindutwa, czyli hinduskość. I uznaje, że Indie powinny być całkowicie oparte na takiej zasadzie religijno, powiedziałbym, kulturowej, że ten hinduizm, który wyznaje około 80% mieszkańców Indii, powinien determinować rozwój państwa. To wyznanie, kultura powinna decydować, jak to państwo ma wyglądać. Mniejszości wyznaniowe, ale również chrześcijanie, proszę pamiętać, że chrześcijanie to może jest tylko 2% mieszkańców Indii, ale chrześcijanie są w Indiach od prawie 2000 lat. I to nie jest konsekwencja tylko pobytu Europejczyków, tylko zgodnie z przekonaniem to są wyznawcy Chrystusa, którzy kojarzeni są ze świętym Tomaszem, a w każdym razie z jego uczniami, którzy przybyli do Indii prawie 2000 lat temu. Więc to chrześcijaństwo jest stare, bynajmniej nie kojarzone tylko z kolonializmem europejskim. I również chrześcijanie nie są uznawani za równorzędnych obywateli Indii, tak jak wyznawcy hinduizmu. Więc w tym kierunku Indie idą, aczkolwiek...
Radykalizują cię, panie profesorze?
I tak, i nie. Z jednej strony ten radykalizm oczywiście jest bardzo wyraźny. Ta hindutwa jest skierowana przeciw muzułmanom, ale pośrednio też przeciw wyznawcom chrześcijaństwa. Z drugiej strony regularnie odbywają się wybory, i to na szczeblu ogólnoindyjskim, jak i wybory na szczeblu poszczególnych stanów. Nikt w każdym razie nie sugeruje, że były one sfałszowane. Wygrał po raz kolejny Modi, ale już ta przewaga nie była taka duża i musi dzisiaj rządzić w koalicji. to nie jest tak do końca, że ta demokracja nagle zniknęła. Ona może troszkę kuleć, ale też te media nie do końca są kontrolowane przez rząd. Media prywatne krytykują Modiego. Walka w parlamencie ma miejsce, to jest wyraźne. Obywatele mają prawo wyboru tej lub innej partii, a partie opozycyjne rządzą w poszczególnych stanach. Więc o tyle ma pan rację, że ten kierunek zmian jest znaczący i rzeczywiście są pewne ograniczenia w porównaniu z tym, co było jeszcze kilkanaście lat temu. Ale no, nie mogę powiedzieć, że jest to już jakby upadek demokracji liberalnej w Indiach. Nie, z tym nie mamy do czynienia, ale oczywiście te zarzuty są w mocy wobec Modiego, który jest postrzegany no, jako mocny lider, który no, bardzo też wiele czyni na rzecz poprawy losu najuboższych. To też jest szalenie ważne. On jest tym zainteresowany. Między innymi kwestia dotycząca na przykład rozbudowy sieci toalet. Rzeczywiście to jest drażliwa rzecz. Wcześniej nie były tak łatwo dostępne. Potem wzmocnienie infrastruktury, która też była kiepskiej jakości. Mieszkalnictwo, również wspomaganie finansowe dla rolników, którzy nadal stanowią ogromną część społeczeństwa. No i te sukcesy ekonomiczne no, przekładają się też na poparcie dla Modiego, co niespecjalnie dziwi.
No nie mówiąc już o tym, że w 2023 roku Indie podjęły misję księżycową, udaną i to też jest no, ważny
Chandrayaan
znak.
Chandrayaan 3, który ląduje, więc o tym pamiętajmy. Indie mają z jednej strony do czynienia no, z ubóstwem, które jest wyraźne, zwłaszcza na prowincji. Z drugiej strony mają znakomitych inżynierów, znakomitych lekarzy, informatyków. Mają własną dolinę krzemową w Bangalore. Ja tam byłem, widziałem, no to są takie wyspy nowoczesności, które robią wrażenie, a mają też bardzo silną tożsamość kulturową, która no, też wzmacnia państwo i powoduje, że no, tworzy się taka ogólnoindyjska klasa średnia, która może mówić różnymi językami, o tym też proszę pamiętać. Język hindi, który jest takim głównym językiem indyjskim, na przykład nie jest rozumiany na południu Indii. Oni mówią innymi językami, które są odleglejszy od hindi niż język polski.
I bardzo często jedynym wspólnym językiem jest język angielski.
Jest tak. Język angielski, tak, ale język angielski w Indiach nie jest uznawany za język obcy. No, dlatego, że Brytyjczycy byli tam ponad 200 lat, ten angielski został przejęty. Dodam jako ciekawostkę, że w parlamencie ogólnoindyjskim, w Lok Sabha, można przemawiać w dwóch językach. Albo w hindi, albo po angielsku. I to jest od razu tłumaczone w słuchawkach.
Panie profesorze, bardzo wiele uwagi poświęciliśmy Indiom, ale też w pańskiej książce Azjatycka Wielka Gra te Indie zajmują kluczowe miejsce. Pańska publikacja to z jednej strony próba pokazania, jak wygląda obecnie sytuacja w tym rejonie świata, jak skomplikowane to relacje, ale też pokazuje, w jaki sposób kraje europejskie, Stany Zjednoczone wobec tego przesuwającego się środka ciężkości decydującej orientacji świata, w jaki sposób te kraje wobec tego się mogą zachować albo mogłyby zachować. Bo domyślam się, że nie przyglądają się biernie.
I są bardzo tym zaniepokojone. Z naszej perspektywy, patrząc ze środka Europy Środkowo-Wschodniej, my się obawiamy tej konfrontacji chińsko-amerykańskiej. No, dla nas to jest potężny ból głowy, no bo zasoby nawet najpotężniejszych państw są ograniczone. No to nie jest tak, że Stany Zjednoczone mają nieograniczoną moc i gospodarkę i mogą być wszędzie obecne, no i każdemu służyć pomocą, czy też wywiązywać się ze swoich sojuszy. To nierealne. Możemy niestety tak założyć, że ta potęga Stanów Zjednoczonych w dużej mierze będzie koncentrowała się właśnie na Azji. To się oczywiście zmieniło wraz z agresją rosyjską wobec Ukrainy, więc Amerykanie oczywiście przesunęli jeszcze ten swój punkt zainteresowania w kierunku Europy Wschodniej i Środkowej. No ale w dalszej perspektywie no jednak obawiają się rosnącej roli Chin, no i też, co tu ukrywać, aspiracji chińskich, no Chiny chcą być mocarstwem numer jeden na świecie.
No pamiętamy, że prezydent Trump mocno, nie chcę powiedzieć rywalizował, ale wręcz stawiał pod ścianą Chiny.
Ale to nie tylko prezydent Trump. Patrząc realistycznie, ta polityka była taka sama za prezydenta Trumpa, za Bidena, również za Baracka Obamy. To jest pewna stała, to jest jakiś konstans polityki amerykańskiej. Jeżeli mniej popatrzymy na retorykę, a bardziej na fakty, na czyny, na decyzje administracji amerykańskiej. No i teraz pyta pan również, jak kraje europejskie się na to zapatrują. No, dla nas to jest niezwykle istotne. Rosja chce być obecna w Azji, rzeczywiście buduje swoje relacje z Chinami, ale dla Chin Rosja jest takim młodszym partnerem. Jest dostarczycielem surowców, no również dla Indii, no nie ma co ukrywać. Indie również korzystają na tym, że istnieje embargo na towary strategiczne rosyjskie, zwłaszcza ropę naftową. Indie na tym korzystają i po niższych cenach tą ropę kupują.
Co bardzo nie podoba się w Europie.
No bo to w ten sposób oczywiście Rosja ma pieniądze, aby dalej atakować Ukrainę. No nam się również nie podoba. Natomiast myślę, że dla nas byłoby jednak rzeczą ważną, aby wspierać na przykład Francję. Dlatego, że Francja obecnie staje się najbliższym partnerem Indii. Francja ma bardzo wiele do zaoferowania, zwłaszcza jeśli chodzi chociażby o energię atomową.
O przemysł zbrojeniowy?
O przemysł zbrojeniowy, naturalnie, głównie lotnictwo, ale nie tylko. Również jeżeli chodzi o bazy wojskowe, no, w terenach bardzo odległych od Europy. Francja przyjmowała Modiego z wielką pompą. Został przyjmowany jak król. Był oczywiście głównym gościem podczas Święta Narodowego 14 lipca. Również Francuzi, prezydenci Francji byli zapraszani jako główni goście podczas wielkich parad indyjskich.
Panie profesorze, na Wielka Brytania wydawało się, że
nie,
naturalny sojusznik.
Wielka Brytania również oczywiście odgrywa dużą rolę, ale paradoksalnie nie tak dużą jak Francja. Nie, Wielka Brytania ma swój udział, oczywiście proszę o tym pamiętać, że poprzednim premierem Wielkiej Brytanii był Rishi Sunak, którego rodzina wywodziła się z dawnych Indii. To był pierwszy premier, który był zupełnie otwarcie wyznawcą hinduizmu. Oczywiście to Brytyjczyk, no ale pochodzenia jednak indyjskiego. No, a Kamala Harris, która była kandydatką na urząd prezydenta, no również jest pochodzenia w połowie indyjskiego. Więc proszę popatrzeć, jak ogromną rolę odgrywają osoby pochodzenia indyjskiego, mieszkające no właśnie w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, również w Irlandii, bo tam też premier Leo Varadkar jest pochodzenia
indyjskiego. Jak ważni politycy, prawda?
No oczywiście, tak samo w Portugalii. A więc no, myślę, że jeżeli Francja, bo takie też hipotezy się pojawiały, będzie w jakiejś perspektywie zdolna zastąpić Rosję jako jeden z krajów, który najbliżej współpracuje z Indiami, no to dla nas bardzo dobra informacja.
No właśnie, to jest istotne. Czy w tej układance przesuwającego się środka ciężkości decyzji strategicznych świata, my gdzieś możemy się znaleźć, my Polska.
Naturalnie, dlatego że Indie w tej chwili będą prowadzić globalną politykę. Indie sobie zdają sprawę, że ta część świata, no Polska, jest również na radarze chińskim. Chińczycy chcą dokonywać ekspansji, chcą budować dobre relacje z krajami Europy Wschodniej i Środkowej. No więc Indie, aby kontrować zamierzenia chińskie, no również muszą rozwijać swoją działalność gospodarczą, a Polska jest bardzo atrakcyjnym rynkiem dla wielu firm indyjskich. No proszę popatrzeć, ta liczba obywateli Indii w Polsce rośnie. No to też widzimy oczywiście w czymś takim jak znakomite indyjskie restauracje.
Oczywiście.
Także polskie firmy są obecne na rynku indyjskim, ich liczba rośnie, wolumen obrotów rośnie. W czym głównie tak naprawdę możemy tej współpracy szukać? No, kiedyś był to przemysł obronny, ale na ten temat wiele, no oczywiście nie mogę mówić. Natomiast moją taką ulubioną dziedziną jest przetwórstwo rolno-spożywcze. I tutaj nasze możliwości są ogromne. W Indiach niestety marnuje się ogromna ilość żywności.
To jest paradoks.
To jest paradoks, oczywiście tak, dlatego że te zdolności przetwórcze nie są takie duże. Ja pamiętam, jak chciałem kupić rybki właśnie, takie ryby, ale nie świeże, ale w puszce. I się okazywało jeszcze wiele lat temu, że większość z nich było importowanych. Chodzi o oczywiście kwestie technologii, ale na potężną skalę. I to się dzieje. Polskie firmy tutaj mogą oczywiście być obecne i położyć bardzo wiele na szali współpracy z Indiami. Tych możliwości jest sporo, a sądzę, że też musimy o tym pamiętać. Te umowy dwustronne są podpisywane przede wszystkim, jeśli chodzi o Indie, z Unią Europejską. Kwestie pewnych ograniczeń pewnej filozofii funkcjonowania, to wszystko przechodzi przez sito unijne. No ale oczywiście tam już na rynku, na miejscu, no, każda z firm musi szukać własnych możliwości rozwoju. Indie są trudnym partnerem, chociażby ze względu na złożoną administrację i biurokrację. Ale kiedy polskie firmy już wiedzą, jak się poruszać, myślę, że odnoszą ogromne sukcesy. Natomiast rola Indii jest nie tylko gospodarcza, ale i polityczna. Kto wie, czy nie bylibyśmy zainteresowani, aby Indie były mocniej obecne, jeśli chodzi na przykład w proces rozstrzygania sporów pomiędzy Rosją a Ukrainą. Mówił o tym prezydent Zełenski, Putin od tego się nie odżegnuje i kto wie, czy Indie dla nas nie byłyby bardziej wiarygodnym mediatorem, aniżeli Turcja, która rzeczywiście budzi pewne wątpliwości, na ile jest lojalna wobec Sojuszu Północnoatlantyckiego. A więc te wszystkie jakby elementy układanki my musimy dobrze zrozumieć.
Panie profesorze, rozmawiamy na początku roku 2025. Zastanawiam się, jakie perspektywy czasowe muszą nastąpić, by pewne scenariusze się dokonały. Na ile pańska książka będzie rodzajem bliskiej realizacji rzeczywistości?
Ale to już się dzieje. Starałem się oczywiście uwzględniać ostatnie wydarzenia. Starałem się wskazać na rzeczy, które działy się w 2022, 2021, ale moją jakby intencją było pokazanie pewnego scenariusza, który będzie się toczył w ciągu najbliższych dwóch dekad. Pewne zmiany, tak jak mówię, demografii nie zmienimy w ciągu nawet dekady. To są tendencje, które będą trwały latami. Również nie zmienimy geografii. Po prostu ta geografia jest jaka jest. Te kraje leżą tam, gdzie leżą. W Azji nie doszło do takiego przełomu jak u nas w 1989 roku. Wietnam nie stał się krajem demokratycznym. Chiny nie przeszły takiej transformacji jak Europa Środkowo-Wschodnia. Inne kraje również się nie rozpadły jak Związek Sowiecki.
Nie mówiąc o zróżnicowaniu religijnym, potężnym.
Tak, oczywiście. Mówimy też o świecie wielkich liczb. Możemy oczywiście porównywać Europę, możemy porównywać Niemcy, ale mówimy o 80 milionach, mówimy o niecałych 40 milionach, jak w naszym przypadku, ale Indie to 1 400 000 000. Musimy o tej skali pamiętać, a to ma swoje przełożenie na ekonomię, na zbrojenia, również na politykę. I jeszcze taka jedna dość ważna rzecz. Kraje azjatyckie, tutaj posługuje się takim terminem znakomitego politologa Paraga Khanny, który skądinąd wywodzi się z Indii, a obecnie mieszka w Singapurze, który mówi, że kraje azjatyckie stosują taką metodę w polityce nie tyle boksu, czyli takiej wymiany ciosów, ile jiu-jitsu, takiego odskakiwania od przeciwnika, balansowania ciałem. Czasami ten cios jest konieczny, ale najczęściej chodzi o to, aby uniknąć bezpośredniej konfrontacji, bardziej zagrażać przeciwnikowi. I ta metoda była do tej pory skuteczna, ale oczywiście nigdy nie możemy wykluczyć niestety takich zderzeń militarnych, ale one póki co nie charakteryzują Azji w XXI wieku. Ale to wszystko oczywiście może się zmienić.
Czeka nas spokojny rok, czy raczej burzliwy?
Myślę, że burzliwy pod wieloma względami. Sądzę, że po jednak agresji rosyjskiej na Ukrainę my nie możemy tak patrzeć bardzo spokojnie. Ona zmieniła wszystko, również miała wpływ na Azję. Ja sądzę, że ta agresja i jednak, co by nie powiedzieć, ta porażka Rosji w pierwszych miesiącach, czy nawet w pierwszym roku w Ukrainie, nie udało się podbić kraju podczas takiego blitzkriegu, również zadziałała tonująco na Chiny wobec Tajwanu. To są ważne rzeczy. To, co się działo u nas, ma wpływ na postrzeganie rzeczywistości przez potężne państwa. One też wyciągają wnioski z tego, co się u nas dzieje.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pan profesor Piotr Kłodkowski, orientalista, politolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Indiach, rzeszowianin. Był gościem programu. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję panu, bardzo dziękuję państwu.
Polecam państwu książkę Azjatycka Wielka Gra profesora Piotra Kłodkowskiego.
Dyskusyjny klub radiowy.